Być może wiele osób z tego miejsca mówi, że cieszy się, że może tutaj być. Ale ja naprawdę bardzo się cieszę, że tu mogę być. I że mogę wam kilka słów na podstawie Księgi Rodzaju dzisiaj powiedzieć. Zacząłbym nietypowo, bo od definicji. My prawnicy lubimy definicje, bo jestem prawnikiem przy okazji. I różne rzeczy definiujemy. Definiujemy na przykład lokal mieszkalny jako miejsce przeznaczone na stały pobyt ludzi. Mamy też takie bardziej odjechane definicje, jak na przykład definicja w rozumieniu niniejszej ustawy: rak jest rybą. Ale żeby nie było tak poważnie, pamiętam też taką definicję z dziedziny wojskowości, która mówi, co to jest kałuża. Kałuża to mały zbiornik wodny pozbawiony znaczenia strategicznego. A ja dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o jednej definicji chrześcijańskiej, którą poznałem jeszcze jako mały dzieciak. Do dzisiaj ją pamiętam i mi się bardzo podoba. Pewnie ją znacie w większości. To jest definicja modlitwy. Otóż mówi się krótko, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ja dzisiaj na podstawie 18 rozdziału, fragmentu tego rozdziału, 18 rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej księgi w Biblii, chciałbym przeczytać wspólnie z wami wiersze od 33 do, przepraszam, od 16 do 33. Tak, powtórzę, 18 rozdział, 16 wers do 33. Pierwsza księga Mojżeszowa, albo inaczej Księga Rodzaju. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie, czyli aniołowie, pośród których był Bóg, i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, by ich odprowadzić. A Pan mówił: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych? Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym. By sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam 40. I odpowiedział: nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł: niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział: nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł: niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Czytamy fragment tego rozdziału 18, więc może nakreślę kontekst, tak? Co się działo krótko wcześniej. Otóż ci aniołowie, pośród nich był Bóg, przyszli do Abrahama i spożyli posiłek, na który Abraham ich zaprosił, i kolejny raz, bardzo precyzyjnie, Bóg poprzez tych aniołów Abrahamowi i Sarze powiedział: za rok, a Abraham miał już 99 lat, a Sara około 90 wtedy. Więc Bóg powiedział: otóż za rok będziesz miał, Abrahamie, syna. Długo oczekiwanego, tak? Izaaka. Bóg już znacznie wcześniej zdradził mu jego imię. I tu może mały wtręt. Bardzo wiele razy mówimy o Abrahamie, a mało o Sarze. Więc tak bardzo krótko tylko powiem o Sarze, bo gdy pierwszy raz czytałem Biblię i te wydarzenia, to tego nie zauważyłem, tylko nieco później, że Sara była urzekającą kobietą. Ona miała około 70. Kiedy Abraham był wtedy w Egipcie, faraon i jego dwór był po prostu zachwycony Sarą. Była bardzo piękną kobietą. Miała powyżej 90. Abraham wtedy przebywał z kolei w Gerarze. I król Gerary zadłużył się w Sarze. Ale myślę, że ten temat jest fascynujący, natomiast dzisiaj będziemy mówili bardziej o Abrahamie, tylko krótko o Sarze. I zwróćcie uwagę. Zostaje Abraham z Bogiem. I co się tutaj dzieje? Abraham, ktoś mógłby powiedzieć po żydowsku, targuje się z Bogiem. Może nie powinno to dziwić. W końcu Żydzi czy Izraelici to naród, który bardzo dobrze parał się handlem, ale ja chciałbym powiedzieć, że wtedy jeszcze nie było Żydów. Był tylko Abraham, jeden Hebrajczyk. Żydzi zajęli się handlem znacznie później i tylko dlatego, że musieli, dlatego że Żydzi nie mogli wielu zawodów uprawiać, mieli określone ograniczenia majątkowe, po prostu zostały im tylko bankowość, czy powiedzmy finanse i handel. Dlatego tym się zajęli. Musieli się zająć. Więc zwróćmy uwagę, bo tak może nieładnie powiedziałem, że Abraham targuje się, bo to było coś z targowania się, ale w niezwykłej pokorze. Bo co Abraham mówi? Zobaczmy jeszcze raz do Biblii. Na przykład wers 27. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, choć jestem prochem i popiołem. Albo dalej, w wersie 30, niech nie gniewa się Pan, że jeszcze mówię. Niech nie gniewa się Pan, że jeszcze raz mówić będę. Tak, z kolei w wersie 32. Więc o co się Abraham targuje? O co walczy? O uratowanie miasta. Tak, zwróćmy uwagę. Sodoma trafiła aż do Przysłów. Biorąc pod uwagę, z uwagi na to, co się w niej działo. I Abraham wiedział, co się dzieje w Sodomie. Później wyjaśni dlaczego. Dobrze wiedział. I mimo to prosi za takim miastem. Mówi: przebacz, zmiłuj się z uwagi na tych 50 sprawiedliwych, jeśli tylu będzie. Abraham dobrze wiedział, jak wygląda sytuacja w Sodomie. Pozwólcie uwagę, zaczął od 50 sprawiedliwych i schodzi niżej. Sprytnie negocjuje, bo mówi, może zabraknie 5 do tych 50, tak? My byśmy też powiedzieli, 5 brakuje do 50, jakby nie ma sprawy, ale Bóg nie dał się złapać i mówi, jeśli nie będzie 45, czy jeśli będzie 45 sprawiedliwych, przebaczę temu miejscu. I dalej przez kolejne etapy negocjacji 40, 30, 20, 10 sprawiedliwych, tyle wytargował Abraham, że jeśli będzie 10 sprawiedliwych, Bóg nie zniszczy tego miasta. No ale my wiemy, co się stało. Tak nawet 10 nie było. Dlaczego Abraham tak walczy z Bogiem w tej rozmowie? Byśmy dzisiaj powiedzieli w tej modlitwie w istocie. Bo mu zależy. Leży mu na sercu los Sodomy i Gomory. Przypomnę jeszcze ten wers, który mówi Bóg. Wiersz 20. Wielki krzyk rozlega się przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Ja zwrócę uwagę, że wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie było jeszcze Żydów, nie było Mojżesza. W związku z tym nie było prawa mojżeszowego, nie było 10 przykazań. Tak? I jeszcze może jedna rzecz. Ci mieszkańcy Sodomy i Gomory to w ogóle nie... No byli ludzie poza przyszłym narodem wybranym. Czyli według czego ich Bóg rozliczał? Na jakiej podstawie Bóg mówił, wielki jest krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze? Bóg ich rozlicza na podstawie sumienia. Każdy z nas ma taki delikatny mechanizm, bardzo czuły. Można go zadusić, jak się bardzo usilnie nad tym pracuje, ale można go też, jakby to powiedzieć, podziałać nad nim w drugą stronę, czyli jeszcze bardziej wyczulić. I na podstawie właśnie tego mechanizmu, tego probierza moralności, sumienia, Bóg rozlicza mieszkańców Sodomy i Gomory. A co się tam działo? Nie mamy dzisiaj czasu, żeby czytać obszerniejszy fragment, ale zachęcam na przykład po dzisiejszej społeczności, żeby przeczytać kolejny fragment z Biblii, to znaczy zaraz po rozdziale 18 następuje 19 i z tego 19, co się działo. Ja krótko tylko streszczę. Otóż ci aniołowie wysłani przez Boga, żeby sprawdzić na miejscu, chociaż Bóg doskonale wiedział, więc po co ich wysłał? Żeby uratować Lota tak naprawdę. I żeby nam dać wyraźne świadectwo, że Bóg ma naprawdę doskonałą wiedzę, zanim coś podejmie. No w każdym bądź razie, co się działo w tej Sodomie? Otóż ci aniołowie, którzy robili wrażenie zwyczajnych wędrowców, przyszli do Sodomy, stanęli na rynku i w starożytności nie było sieci hoteli, moteli. W większości miast nic takiego nie było. Co więc było? Można było przyjść na rynek i było święte prawo gościnności. Można było liczyć po prostu na pomoc tubylca, mieszkańca danego miasta, że on weźmie takich wędrowców pod swój dach. I tylko dlatego w starożytności ludzie mogli odbywać podróże. I Lot, bratanek Abrahama, takiej właśnie gościny tym aniołom, tym wędrowcom udzielił. Ale co się stało dalej? Otóż mieszkańcy, mężczyźni konkretnie powiem, Sodomy, od młodych do starych przyszli i teraz te, co ważne, te społeczności starożytne nie miały bardzo wielu praw, ale prawo gościnności było naprawdę jednym z najważniejszych praw, prawem świętym. I oni to prawo chcieli naruszyć. Dlaczego? Bo chcieli zgwałcić tych wędrowców. i zapewne zabić Lota przy okazji. Więc mamy tutaj w tym rozdziale 19 próbkę, jak postępowali ci mieszkańcy Sodomy. Że gdy Bóg mówi, wielki krzyk rozlega się przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki, to nie przesadził. Abraham wie, co tam się dzieje. Dlaczego? Bo mieszka tam jego bratanek. I drugi powód, gdybyście bracia i siostry uważnie przeczytali ten rozdział właśnie, wrócili jeszcze do tego fragmentu z rozdziału 18 dzisiejszego i przeczytali rozdział 19, to byście zobaczyli, że Sodoma i Gomora zresztą to były miasta, które Abraham mógł oglądać z miejsca tego, z którym rozmawiał z Bogiem. Czyli to byli sąsiedzi Abrahama. Dlatego on doskonale nie miał złudzeń co do tego, co tam się dzieje. Dla Abrahama było jasne, że karą za ich grzech, ciężki grzech, naruszenie wielu praw, nie tylko nawet boskich, tylko zwyczajnie ludzkich, była śmierć. Tak? Fakt, takie przestępstwo i prosta konsekwencja, śmierć. Więc Abraham to wie, ale nie godzi się na to, bo targuje się z Bogiem. Z pokorą negocjuje i co robi jeszcze Abraham? Wpływa na rzeczywistość. My możemy wpływać na rzeczywistość. Ci, którzy są nowonarodzeni, są dziećmi obietnicy, dziećmi Abrahama. Nie dziećmi rozumianymi oczywiście dosłownie jako potomkowie Abrahama, bo wiadomo, że ani kod DNA, ani badania krwi by tego nie potwierdziły, ale duchowo, z ducha, z tego samego ducha nowonarodzeni. Jesteśmy dziećmi Abrahama i nasza modlitwa nie musi być słabsza niż Abrahama. Odważmy się. Możemy wpływać na rzeczywistość, możemy prosić. Tylko jeszcze jedna rzecz. Nie wiem jak wam, ale mi trudno się prosi o ludzi kompletnie nieznanych. Ja coś muszę o nich wiedzieć. I to byli sąsiedzi Abrahama. Więc my tak samo, co najmniej chociażby o naszych sąsiadów, o współpracowników z pracy. Nawet jeżeli wiemy, jacy oni są, albo pomimo tego, że wiemy, jacy są, co mają za uszami, możemy za nimi wojować, możemy za nimi prosić, możemy wpływać na rzeczywistość. I ja też mam świadomość, i tu mówię do siebie bardzo wyraźnie, że najłatwiej mi koncentrować się na dniu bieżącym, na tym, co jest, tu i teraz, na osobach zupełnie najbliższych z mojej rodziny, a trudniej na tych, którzy są nieco dalej. Ale tak robił Abraham. Tak warto robić. Wracamy do Sodomy. Wiecie, tak, bo Sodoma została zniszczona, że tam nie było 10 sprawiedliwych. Tam nie było nawet dwóch rodzin sprawiedliwych. Tam literalnie, precyzyjnie były 4 osoby sprawiedliwe. Lot, żona Lota i 2 jego córki. Nikogo więcej. Na całe miasto. Okej, to miasto pewnie było mniejsze niż Gniezno. Ale jednak nie było takie zupełnie małe. Tylko 4 osoby sprawiedliwe. I niektórzy mówią, że Bóg opisany w Starym Testamencie, ci, którzy Biblii bardziej nie znają albo patrzą na nią jak na utwór literacki, mówią, że ten Bóg starotestamentowy jest niesprawiedliwy. Ale zobaczcie, Bóg był gotów przebaczyć temu miastu, gdyby było 10 sprawiedliwych. Co więcej, Bóg, gdy ratował Lota poprzez aniołów, powiedział: wyjdź z tego miasta. Póki w nim jesteś, ty i twoja rodzina, nie mogę go zniszczyć. Taki jest Bóg. To jest ten sam Bóg, który jest w Nowym Testamencie, który jest miłosierny, sprawiedliwy, ale u którego miłosierdzie wyprzedza sprawiedliwość. I ważna rzecz. Gdy zaczynaliśmy czytać ten dzisiejszy fragment, Pan w wierszu 17 mówił do siebie jeszcze wtedy, zanim zaczął rozmawiać z Abrahamem, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Bóg dał Abrahamowi wgląd w przyszłość. Powiedział mu, co chce zrobić. Powiedział mu o swoich planach. I jeżeli żyjemy blisko z Bogiem, to Bóg nam też będzie mówił o swoich planach. Niektórzy mówią, na przykład odchodzą od chrześcijaństwa, gdzieś pociąga ich buddyzm albo jakieś inne religie czy filozofie wschodu, bo tam jest mistycyzm. No mi się wydaje, że w chrześcijaństwie jest wystarczająco, jeżeli ktoś potrzebuje, jest wystarczająco dużo mistycyzmu. Jeżeli ktoś chce przeżyć odjazd, mówiąc językiem młodzieżowym, to w chrześcijaństwie spokojnie można to zrobić. Przepraszam za porównanie, ale chcę, żeby zabrzmiało to mocno. Lepiej niż na dopalaczach. Bóg, zobaczcie, Abraham gościł aniołów, rozmawiał blisko z Bogiem. Czy to nie może być naszym udziałem? Może. Myślę sobie, że w niebie iluś ludzi dowie się, że tego i owego dnia kontaktowało się z aniołem. Może pomogło temu aniołowi w takich czy w innych rzeczach codziennych, a może w czymś zupełnie innym. Nie wiem. Ale jestem pewien, że gdyby pewne klapki spadły nam z oczu, to byśmy tych aniołów w różnych miejscach mogli dostrzec. Więc kończąc tylko ten wątek, w chrześcijaństwie też można odjechać. Można zanurzyć się w mistycyzm. W chrześcijaństwie jest naprawdę pełnia. Bo chrześcijaństwo jest niesamowite. Dlatego też wybrałem ten fragment, bo nie wiem czy was, ale gdy ja zaczynałem czytać Biblię, to ten fragment mnie urzekł. Urzekło mnie targowanie się z Bogiem. Bezpośrednia rozmowa twarzą w twarz z Bogiem. Rozmowa pokorna, ale jakoś nieustępliwa w wykonaniu Abrahama. Okej. Przyjechałem do was dzisiaj z tym fragmentem, bo chciałbym was zachęcić właśnie do wojowania w modlitwie. Nie ukrywam, że też do fascynowania się Bożym Słowem, bo jest niesamowite. I myślę, że to wystarczy. Jeżeli żyjemy zafascynowani Bogiem, to Jego Słowo jest dla nas rozkoszą. I o to chciałbym teraz poprosić w modlitwie. Panie Boże, gdy się żyje blisko z Tobą, to nie ma już przykazań. To nie robi się dobrych rzeczy, bo się musi, tylko bo się chce. Bo takie jest pragnienie serca, bo one wychodzą naturalnie. To wtedy codzienna lektura Biblii nie jest przykazaniem, nie jest przymusem, ale jest czymś zwykłym, jak codzienny posiłek. Potrzebnym, tak samo jak ten posiłek, a nawet bardziej. Czymś, czego bardzo brakuje, gdy nagle okaże się, że dzień był zbyt krótki, bo wypełniła go praca lub inne obowiązki i gdzieś na samym koniuszku dnia był tylko czas na czytanie Biblii. Panie, modlę się o Twego Ducha na to miejsce. Modlę się o Twoją o fascynację Tobą. O to, żebyś Ty urzekał każdego z nas tutaj i prowadził jeszcze bliżej do siebie. Amen.